A to, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć, to nie wymyśliłem. To jest akurat... Chcę was się podzielić czymś od nas ze zboru w Częstochowie. Badamy akurat list do Filipian. Braterstwo z Indii też byli ostatnio na naszym badaniu. Badamy drugi rozdział. I chciałem się podzielić z wami tym, co akurat badamy. Tymi słowami, które akurat na ostatnie dwie środy się zastanawialiśmy i które myślę są wszystkim nam potrzebne, a i pasują do tego tematu, który mamy wieszony na ścianie. W drugim liście do Filipian czytamy tak. Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakie wnętrzności i zlitowania w was, dopełniłeś wesela mojego, abyścież jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyśli i jednoż rozumiejący. Ja myślę, że ta pieśń, braterstwo, pokazała nam, że jest nam potrzebna pewna społeczność i pewna jedność. Zauważcie, braterstwo śpiewali, a myśmy śpiewali refren. Rozumieliście, co oni śpiewają, czego zwrotek? Nie. Nie rozumieliśmy dokładnie, ale mieliśmy z nimi jedność, bo wiedzieliśmy, że refren potrafimy zaśpiewać i że mamy jednego ducha. Nie zawsze wszystko trzeba do końca rozumieć, żeby mieć z kimś jedność. Nie zawsze wszystko trzeba nawet tłumaczyć. I dalej apostoł mówi nam, co to jest jedność. Nie czyniąc nic spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad siebie. I braterstwo, i ciekawy jeszcze jeden werset, który zauważyliśmy. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Tego Wtedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapieństwo równym być Bogu. Te wersety pokazują nam, że ważna jest w naszej społeczności, zarówno zborowej, jak i domowej, ważna jest jedność. Ważna jest, żebyśmy pewne rzeczy jedno rozumieli i mieli jednego ducha. Przyznacie, że to bardzo pomaga, a nowe tłumaczenie wręcz dodaje, jakby pokazuje jeszcze nową treść i czytamy w nim w drugim wersecie takie słowa. W drugim rozdziale i drugim wersecie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Ten werset dodaje, że jednomyślność nas co robi? Ożywia. Braw to inaczej nazwał, że nas odnawia w wykładzie o orle, że ożył się, odnawia skrzydła, odnawia pióra. Ten werset mówi dokładnie o tym samym, że jednomyślność nas ożywia. Dodaje nam ducha. Jeżeli wrócicie do domu i zostaniecie napełnieni tą atmosferą jednomyślności, to wasze serce, wasz duch, co zrobi? Ożyje. Jednomyślność nas ożywia. Ale braterstwo, powstaje pytanie, co to jest jednomyślność? I druga sprawa, trudniejsza trochę, jak ją osiągnąć? Bo wszyscy lubimy jednomyślność, chcielibyśmy, żeby była jednomyślność, ale często nie umiemy do niej dochodzić. A życie jest takie, że często mówimy, że jednomyślności nie ma. Pierwsze pytanie. Czy nasze pojęcie jednomyślności zawsze odpowiada temu, co Słowo Boże mówi o jednomyślności? Czasami, braterstwo, wydaje mi się, że my ludzie mamy tendencję, że jednomyślność mylimy z jednakowością. My ludzie czasami chcemy, żeby pewne rzeczy były jednakowe. I mówimy, że jak wszystko jest jednakowe, to jest wtedy co? Jednomyślność. Zobaczcie, braterstwo, jak chcecie rozróżnić, czy coś jest dziełem człowieka, czy coś jest dziełem stworzonym przez Boga, to dzieła człowieka łatwo poznać, bo one są jednakowe, równe, ładnie poukładane. No zobaczcie, jakbyście zobaczyli takie krzesła poukładane w lesie, to one same tak poukładały? Nie, to człowiek je poukładał. Jeżeli my sadzimy drzewa w lesie, to też sadzimy je rządkami. Jak wejdziecie do puszczy, to tam drzewa rosną jak? Jak co? No bo tam je Pan Bóg zasadził. Zauważcie, że jak my ludzie tworzymy jakieś produkty, to chcemy, żeby mierzymy je, ważymy, żeby one były jednakowe. Tak lubimy i mówimy, że tak jest dobrze. Natomiast zobaczcie na drzewo, tam są liście, ale nie ma dwóch takich samych. Popatrzcie teraz po sobie, no jesteście podobni, ale czy ktoś jest z was jednakowy z nas? Każdy jest z nas inny. A bracia nawet mają ciemniejszą skórę, ale oni są tacy jak my, ale nie są tacy sami. Druga sprawa, jeżeli zaczynamy myśleć, to jest jedna sprawa, jedna rzecz, a każdy z niej myśli o niej inaczej. Czy możemy powiedzieć, ty myślisz źle, a ja myślę dobrze? Nie. Ja myślę inaczej. Czy to znaczy, że każdy z nas ma myśleć tak samo? Wyobraźcie sobie, braterstwo, żebyście mieli trójkę dzieci i by były takie same. No czasami się zdarza dwóch bliźniaków, ale mimo tego, że są jednak troszeczkę zawsze każdy inaczej. A wyobraźcie sobie, że wszyscy byliśmy tacy sami, i myślelibyśmy tak samo. Miałby wtedy sens jakieś zastanawianie się, badanie, rozumowanie? Nie, wszyscy byśmy myśleli tak samo. Czyli jednakowość to nie jest dokładnie to samo, co jednomyślność. Bóg stworzył nas różnych, różne twarze nam dał, różny kolor skóry, różne myśli, ale chce, żebyśmy byli jednej myśli. Jednomyśl, żebyśmy dążyli do jednomyślności. I to jest naszym zadaniem. Bóg nie stworzył nas jednomyślnych i jednakowych, ale chce, żebyśmy do tego dążyli. Jak do tego dojść? Jak osiągnąć? Często, braterstwo, padają takie myśli, że dzisiaj to nie ma jednomyślności, dawniej to jednomyślność była. Ale jest taka pieśń młodzieżowa, nie mów, że dawne dni były lepsze od tych, bo niedobrze jest mówić tak. Każde pokolenie miało problemy z jednomyślnością. Każde pokolenie miało z tym problemy, tylko inne. Nasze problemy są inne, jak problemy poprzedniego pokolenia. Ale ja, żeby pokazać, że jednak jednomyślność jest trudnym zadaniem i metody, jak ją osiągnąć, chciałbym wam pokazać, jakie problemy z jednomyślnością były za czasów apostołów. A czy były problemy? Były. I to, że apostoł Paweł mówi o jednomyślności, pisze w liście do Filipian, to pisze dlatego, bądźcie jednomyślni, że z tą jednomyślnością musiało być czasami różnie. Państwo, znamy jedną bardzo dobrze historię, bardzo często ją przywołujemy. Pamiętacie, gdy zebrali się bracia starsi i diakoni i apostołowie i mieli ustalić pewną sprawę. A wiecie, dlaczego się zebrali? Otwórzmy sobie tą historię. Jest ona zapisana w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, a przeczytam może werset 5 i 7, który pokazują przyczyny tego, że bracia musieli się zebrać. Werset 5 mówi tak. A powstali niektórzy z sekty faryzeuszów, którzy byli uwierzyli, mówiąc, że trzeba ich obrzezać i rozkazać im, aby zachowywali zakon Mojżeszowy. Sprawa dotyczyła braci z pogan. Niektórzy z ziemi judzkiej nauczali braci, iż jeżeli się nie obrzezą według zwyczaju Mojżeszowego, nie mogą być zbawieni. Powstała sytuacja, że niektórzy bracia, dziś byśmy powiedzieli ortodoksyjni, bo pochodzili z faryzeuszów, sekta dość taka restrykcyjna. I zauważcie, braterstwo, że Pan Jezus nauki faryzeuszów mówił, że te nauki są złe. Nie, dobre. I ci bracia zauważyli, że trzeba zachowywać to, co zachowaliśmy od zawsze. Czyli, że trzeba przestrzegać zakon mojżeszowy. I chcieli przymusić braci z pogan, żeby również to zachowywali. No jak powiecie, źle czy dobrze? No im się wydawało, że jak najbardziej dobrze. Ale teraz, braterstwo, powstała sytuacja sporna. I werset 7 mówi, że nie była to błaha sytuacja, a gdy był wielki spór o tym, zgromadzili się wtedy apostołowie i starsi, aby wejrzeli w tę sprawę. I braterstwo, to zgromadzenie nie przebiegało w sposób, taki byśmy powiedzieli, no bezkonfliktowy. Powstał między nimi wielki spór. I wtedy głos zabrał apostoł Piotr. Braterstwo, co apostoł Piotr mógł jako autorytet? Jako ten, który miał upoważnienie od Pana. Jak mógł tą sprawę załatwić? No pierwsze mógł powiedzieć kilka słów o tym, co myśli o braciach faryzeuszach. Ci bracia z faryzeuszy sieją nam to zamieszanie. Pewne nauki wprowadzają, które no teraz nie są aktualne. I mógł po prostu tą sprawę w ten sposób załatwić, że braci z faryzeuszy odsunąć od głosu. No wiemy, można przytoczyć by kilka słów o faryzeuszach, które mówił Pan Jezus, i ci bracia od razu by ich autorytet co? Zmalał. Ale czy apostoł Piotr tak zrobił? Nie. Apostoł Piotr zaczął przedstawiać rzeczowe argumenty. Wywiązała się dyskusja i później zabierali głos i inni bracia, ale zobaczcie, rzucali bardzo rzeczowe argumenty. Zaczęli cytować proroctwa, zaczęli tą sprawę braciom wszystkim, którzy się tam zgromadzili, wyjaśniać. Jaka była konkluzja? Jakie były ustalenia tych braci? Pamiętacie? Bracia ustalili, że trzeba do pogan napisać list. I wiecie, braterstwo, najciekawsze dla mnie jest werset 25. Gdy bracia piszą list i piszą dziwne słowa. Zdało się nam jednomyślnie zgromadzonym posłać do was męże wybrane. Widzimy, że był spór. Widzimy, że była różnica w podejściu między braćmi z faryzeuszów a innymi braćmi, a bracia na koniec piszą list i mówią tak, że zdało nam się co?
Jednomyślnie.
Czy bracia powiedzieli, że należy odrzucić zakon? Nie. Czy bracia powiedzieli, że należy zakon stosować, że wszyscy mają zakon stosować? Nie. A jak powiedzieli? Że zalecamy braciom z pogan, aby to i to wykonywali tylko, a reszty, że nie muszą przyjmować. Czyli co zrobili bracia? Pokazali, że można zachowywać się, chwalić Boga na dwa sposoby. Czyli ci, którzy bracia chcą dalej zachowywać zakon, że mają taki przywilej i że nikt im w tym nie będzie przeszkadzał, natomiast powiedzieli, nie narzucajcie braciom z pogan tego, czego sami, no nie, apostoł Paweł później to tłumaczy jeszcze, czego sami nie mogliście przestrzegać. Czyli zaakceptowane zostały dwa sposoby, ja bym powiedział, sposoby życia. My sobie tego problemu nie wyobrażamy. Ale wyobraźcie sobie, że przychodzi teraz na konwencji, są bracia z Żydów i bracia z pogan na tej konwencji. I idziemy jeść obiad. I co? No, jedni by jedli, a drudzy nie. Albo by tu bracia musieliście dwie kuchnie. Jedni akurat mają święto, drudzy święta nie mają. Zresztą to był rzeczywiście, w tamtym czasie to był rzeczywiście problem. Jak utrzymać jedność Kościoła, jak jedni przestrzegali zakon, a drudzy nie. Nie było problemu, gdy to było w Jerozolimie, gdy wszyscy zakonu przestrzegali. Problemy zaczęły się pojawiać, gdy byli gdzieś z Boże bracia, którzy przestrzegali zakonu i ci, którzy zakonu nie przestrzegali. I wydaje mi się, że być może to jest też pewne wytłumaczenie tego, co zawsze przy pamiątce badamy, że apostoł mówił, że każdy przynosił sobie własną ucztę. Dlaczego? No bo jedni przynosili koszerne jedzenie, a drudzy inne. I braterstwo to rzeczywiście w tamtych czasach był poważny problem w zachowaniu się, w sposobie życia wśród braci. I apostołowie i bracia starsi musieli ten problem rozwiązać. Jak go rozwiązali? Poprzez wspólne spotkanie i poprzez wspólne ustalenia. I zobaczcie, że na to również zgodzili się ci bracia, którzy byli z faryzeuszy. Że ten list powstał wspólnie i jak? Jednomyślnie. Czy była wśród nich jednomyślność? No, czytamy, że jednomyślnie to. Ale czy był jeden sposób postępowania? Nie, były dwa sposoby. Jedni dalej przestrzegali zakonu i nikt im tego nie zabraniał, a drudzy, poganie, na nich już tego obowiązku nie nałożono. Że budziło to braterstwo problemy, to mamy tego oddźwięk w liście do Galacjan, gdy apostoł Paweł zwrócił uwagę apostołowi Piotrowi. Czytamy o tym w drugim rozdziale, a werset od 11. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem się mu w twarz i był godzien nagany, albowiem przedtem, niż przyszli niektórzy do Jakuba, wespół z poganami jadł, a gdzie przyszli, ci przyszli, schraniał się, odłączył, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. A wespół z nimi obłudnie się obchodził i drudzy Żydzi. Także i Barnabasz uwiedziony był za ich obłudą. A gdy obaczył, iż nieproste chodzą w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi, ponieważ ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż poganom przymuszasz po żydowsku żyć? Czyli ten problem wśród braci był bardzo, bardzo żywy. W zborze w Jerozolimie dalej wielu braci kultywowało zwyczaje zakonne, co czytamy też w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale, a 20 wersecie, gdy apostoł Paweł przyjechał do Jerozolimy, to tak bracia mu mówią. Ale o tobie wzięli sprawę, że odwodzisz od Mojżesza wszystkich tych Żydów, którzy są między pogany, mówiąc, że nie ma ją obrzezywać dziatek, a nie mają obchodzić według ustaw zakonnych. A oni usłyszewszy chwalili Pana i rzekli, widzisz bracie, jako jest wiele tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a ci wszyscy gorliwi są miłośnikami zakonu. Czyli bracia, którzy uwierzali spod Żydów, dalej przestrzegali i byli miłośnikami zakonu, natomiast bracia z pogan, na braci z pogan tego obowiązku już nie narzucano. A pomimo tego ci bracia starali się żyć jednomyślnie i jedno rozumiejąc, chociaż mieli, no dzisiaj byśmy powiedzieli, dwa sposoby życia. Zresztą to jest bardzo trudno zachować jedność, jak się ma dwa sposoby życia. Ale zobaczcie, że w pierwotnym kościele apostołowie nawoływali do takiej właśnie jedności, nie czynili nic, aby zlikwidować to. Aby braciom z Żydów wytłumaczyć, że przestrzeganie jest zakonu niepotrzebne, albo aby braciom z pogan narzucić przestrzeganie zakonu. Apostoł Paweł zostawia tutaj pewną wolność i tłumaczy ten sam problem w liście do Koryntian, w liście do Rzymian, 14 i 15 rozdział. On jest poświęcony właśnie sprawą przestrzegania pewnych zwyczajów wynikających głównie z zakonu. A tego, kto jest w wierze słaby, przyjmujcie nie na sprzeczanie około sporów, bo jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi, będąc słaby, jarzynę jada. Ten, który je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A który nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem go Bóg przyjął. Któż ty jesteś, co sądzisz cudzego sługę? Panu własnemu stoi, albo upada i ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić. A jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień zarówno sądzi. Każdy niech będzie upewniony dobrze w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega. A kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega. Kto je, Panu je, bo dziękuję. A kto nie je, Panu nie je, a Bogu dziękuję. Zobaczcie, braterstwo, że apostoł Paweł dopuszcza tu dwa sposoby postępowania. Nie gania ani tego, który je jarzyna, ani tego, który wszystko jada. Mówi, że jeżeli ktoś ma takie przekonanie, że tak należy służyć Bogu, niech tak robi. A w wersecie 9. Ale ty przedże potępiesz brata twego, albo też czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Bożą. A przeto każdy z nas sam za siebie odda rachunek Bogu. Zobaczcie, że apostoł nie usiłuje tutaj ujednolicić, że trzeba postępować tak i tak, że trzeba to jeść, a tego nie jeść. Mówi, że jeżeli, bracie, masz takie przekonanie, zachowaj je. A jeżeli ty, drugi, nie uważasz, że to jest konieczne do zbawienia, to nie przymuszaj drugiego, żeby robił tak samo jak ty. My ludzie mamy taką tendencję, że lubimy, jak wszyscy postępują tak, jak ja postępuję. Bardzo często jedność mylimy z tym, czy wszyscy się zgadzają ze mną. Zresztą tak jest w domu, jak ja przyjadę i powiem, coś robimy wszyscy razem, a tutaj dzieci tak nie za bardzo się w tym kierunku, no to ja mówię, no już chyba w domu nie ma jedności. No nie ma jedności, bo chcę, żeby wszyscy zrobili tak, jak ja chcę. Ale jak rzucę inny pomysł, który wszystkim odpowiada, to wtedy jedność jest. I czasami tak w zborze jest. Mówimy, że nie ma jedności, bo się wszyscy nie chcą ze mną zgodzić. Byłem w takim zborze. Jeden brat, bracia tam ustalili, że wcześniej nabożeństwo nie o 11, tylko o 10, a jeden brat na drugie nabożeństwo staje. Bracia, ustaliliście tu, że nabożeństwo jest o godzinie 10. Ale beze mnie. Jak beze mnie ustaliliście, to beze mnie też będzie to nabożeństwo. Bo ja nie zdążę na 10. Państwo, to było specyficzne pojęcie jedności, że jedność jest wtedy, jak wszyscy się przystosują do kogo? Do mnie. I czasem my tak rozumiemy też, staramy się rozumieć, że jeżeli moje poglądy, mój sposób postępowania, mój sposób działania, moje patrzenie zostanie uwzględnione, to jest jedność, a jeżeli nie zostanie, to wtedy jedności nie ma. Apostoł Paweł w tym samym liście do Filipian wreszcie daje też sposób, w jaki sposób do tej jedności dojść. Pierwsza reguła to, że jedność to nie znaczy, że musimy jednako myśleć i jednako postępować. Musimy mieć pewien jeden kierunek. Ale apostoł Paweł mówi tak, że jeżeli chcecie mieć jedność, to nie czyńcie nic spornie albo przez próżną chwałę. Jeżeli będziemy coś czynić spornie i przez próżną chwałę, to nigdy jedności nie osiągniemy. Ale w pokorze jedni miejcie drugich za wyższych. I ciekawy werset 4. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy, co jest drugiego. To jest ciekawe. Żeby nie patrzeć na moją wygodę, na mój, że ma być mój sposób postępowania, mój sposób osiągania pewnych rzeczy załatwiony, ale patrzeć, jak na to patrzą drudzy. I bardzo często, braterstwo, jeżeli tak postawimy sprawę, jeżeli popatrzymy, jak drudzy chcą to osiągnąć i my się dostosujemy, to wtedy możemy dojść do jedności. Najczęściej przeszkadza w jedności moje ja, nasze ludzkie ja, które mówi, że moje spojrzenie jest najlepsze. I ja wtedy wszystkich chcę przekonać, ale często mi się to nie udaje. Ale jakbym ja zmienił swój sposób i powiedział, a może zrobimy tak, jak wy chcecie, to wtedy może jedność jest osiągnąć łatwiej. To jest jeden ze sposobów i wersetów popierających taki właśnie sposób działania jest wiele, bo w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a 23 werset dokładnie mówi w ten sam sposób. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Mnie wolno, dla mnie jest pożyteczne, ale może kogoś nie buduje. Jako ja we wszystkim, werset 33, się podobam, nie szukając w tym swego pożytku, ale wielu ich, aby byli zbawieni. Szukając pożytku nie swego, ale innych. A wreszcie w liście w 13 rozdziale, słynnym rozdziale o miłości, tam w 13 rozdziale, w wersecie 5, jest taka definicja. Miłość nie szuka swoich rzeczy. jedność też, żeby była, to muszę nie szukać swoich rzeczy. Bardzo często, braterstwo, staramy się osiągnąć jedność w pewnych rzeczach, które być może nie są do końca pewne. Apostoł mówi, że miłość jest tą pewnością. Natomiast my bardzo często i też na tej konwencji wiele nad wieloma rzeczami się zastanawialiśmy, ale apostoł mówi, że po części znamy, po części prorokujemy. I jeden brat na jedną sprawę patrzy tak, drugi troszkę inaczej. A teraz widzimy jako w zwierciadle i niby w zagadce, ale na on czas twarzą w twarz. Pewne prorocze wizje, jesteśmy świadomi tego, że nie do końca możemy je widzieć dziś dokładnie. Zresztą ja pamiętam, że w szkole uczyłem się, że jest atom, a wokoło atomu latają elektrony. I atom ma jądro. No dzisiaj naukowcy mówią troszeczkę coś innego. Tam jest jeszcze wiele w tym jądrze różnych cząstek, którego wtedy nikt nas nie uczył i może nie do końca nie wiedział, jak to jest zbudowane. A jak jest zbudowana materia, też do końca my dzisiaj nie wiemy. My dochodzimy czasem pewnych głębokich praw. I bardzo to jest ważne. Bo my mamy tego dochodzić, bo przez to dochodzenie i przez to wspólne, społeczne badanie i rozważanie nad tym osiągamy pewne większe wartości, jeżeli osiągamy. Osiągamy miłość, osiągamy zrozumienie. Natomiast jeżeli dochodzenie do prawdy powoduje, że jesteśmy skłóceni, że walczymy z sobą, to to nie przynosi nam żadnego pożytku. Bractwo, miłość powoduje, że powinniśmy nie szukać swego. I wtedy jest możliwe osiągnięcie jedności, jeżeli nie będziemy patrzyli na siebie, ale na drugich. Jest jeszcze druga reguła, metoda, którą apostoł Paweł zaleca w liście do Filipian. Pokazuje przykład. Upatrujcie każdy to, co jest drugiego, to jest jedna metoda. Dziś byśmy powiedzieli, że jest to metoda tolerowania drugiego, tolerancji dla drugiego człowieka. Ktoś powiedział, że nie ma w Biblii wersetu o tolerancji. Ten werset mówi o tolerancji. Że ja mam nie siebie patrzeć, ale patrzeć na drugiego. Po prostu uwzględniać jego potrzeby. Tolerować, że on ma również swoje potrzeby i ma swoje rzeczy, które ja muszę uwzględniać. Ale jest drugi sposób osiągania jedności. Wtedy bądźcie o sobie takiego rozumowania, jakie było w Chrystusie Jezusie. I apostoł Paweł, cały wywód, ostatnio brat Samuel był u nas, gdy zastanawialiśmy się, co to znaczy, że patrzeć na Pana Jezusa. I doszliśmy do wniosku, że apostoł Paweł chce nam powiedzieć, że mamy patrzeć na to, co robił Pan Jezus. A on wyniszczył samego siebie, przyjął kształt niewolnika, stał się podobny ludziom. I nie poczytał to sobie za drapieństwo być równym Bogu. Stał się kim? Sługą. I mamy takie przykłady. Pan Jezus pokazał w swojej misji, że jak siedli przy ostatniej wieczerzy, to Pan Jezus zaczął im co robić? Nogi umywać. Była to wyraźnie rola kogoś podrzędnego, sługi. To nie była rola władcy, króla, ale rola tego, który innym służy. I tak samo swoim uczniom powiedział w Ewangelii Łukasza, czytamy w 22 rozdziale, a 25 do 27 wersetu. Syn ci człowieczy zaiste przepraszam, 20. Ale on im rzekł, królowie narodów panują nad nami, a którzy nad nimi moc mają, dobrodziejami nazwani bywają. Lecz wy nie tak. Owszem, kto największy jest między wami, niech będzie jako najmniejszy. A kto jest wodzem, będzie jako ten, co służy. Bo któż jest większy? Ten, co siedzi, czy ten, co służy? I zali nie ten, co siedzi, ale ja jest pośrodku was jako ten, co służy. I to bractwo chyba nie tylko chodzi o to, żeby stać się sługą, ale żeby podjąć dzieło służby. Służba, no sługa, dzisiaj niepopularny zawód, ale na czym polegała praca sługi? Że on siedział w domu? On służył, a służba to jest praca. I myślę, bractwo, że kolejną metodą na osiągnięcie jednomyślności to jest wspólna praca. wspólne dzieło, wspólne dzieło służby. Można rozważać o wszystkim, można różne teorie wysnuwać, ale jak przyjdzie coś razem zrobić, to trzeba, no trzeba co? No dobrze, ale spróbujcie na przykład pomalować ten budynek, a jedni powiedzą, że ma być na zielono, a drudzy na biało. I spróbujcie tak malować, jedni na zielono, a drudzy na biało. Wyjdzie to coś? No nie. A spróbujcie, że jedni będą budować bez okien, a drudzy z oknami. No nie da się. Trzeba coś uzgodnić. Praca, służba powoduje, że pewne rzeczy musimy uzgodnić. Musimy uzgodnić wspólny kierunek. I wtedy nie da się powiedzieć, że to nie możemy. No, jeżeli ktoś razem chcemy podjąć jakiekolwiek dzieło, musimy różnymi sposobami możemy to budować. Bo jedni mogą budować przy użyciu jakichś maszyn, na siedząco, na stojąco. Jedni sposobem od tej strony, drugi z innej, ale musimy uzgodnić, co budujemy. Zobaczcie, bratestwo, że służba, że działanie zmusza nas do pewnych działań, pewnego podjęcia pewnego dzieła ujednolicenia, jednomyślności, powstania jednej idei, jednego kierunku działania. I myślę, bratestwo, że to jest bardzo ważne. Jeżeli podejmiemy dzieło służby, usługiwania innym, wtedy być może nam problemy z jednomyślnością troszeczkę się zmniejszą. Bratestwo, myślę, że jednomyślność, jedność ducha również ważna jest w domu, nie tylko w zborze. Jeżeli w domu będzie rozerwanie, to i w zborze będzie rozerwanie. Jeżeli w domu nie będzie jednego ducha, to i w zborze nie będzie jednego ducha. Jedność ducha powinna się zaczynać właśnie w domu. Czy możemy tak powiedzieć, że ja i dom, mój służymy Panu, jeżeli w domu nie będzie jedności? Nie. Ale żeby tą jedność osiągnąć, to musi to być jedność osiągnięta wspólną pracą. Jedność to jest coś, co wymaga pracy. Zresztą apostoł daje jeszcze jeden przykład jedności ciała Chrystusowego w liście do Koryntian. Tam mówi, że ciało jest jedno, ale członki są różne. One w różny sposób działają, w różny sposób funkcjonują, a jednak służą jednemu ciału. Ja myślę, bratestwo, że to jest ważna lekcja, że my wszyscy powinniśmy w różny sposób, ale służyć jednej sprawie, jednemu ciału i mieć jeden kierunek działania, jeden zmysł, jeden wspólny kierunek, w którym będziemy dążyć. Bratestwo, czasami się martwimy, że my wszyscy coś myślimy, a ktoś jeden mówi inaczej. Czasami, bratestwo, jednomyślność może być też szkodliwa. Są takie przykłady, pamiętacie, jak święty Szczepan mówił im kazanie, a gdy zakończył, to oni jednomyślnie wszyscy zaczęli go kamienować. Bratestwo, czasami potrzebny jest głos, który zahamuje nas. Tam brakło tego głosu. Byli jednomyślni i brakło kogoś, kto powiedział, że nie można przecież człowieka sprawiedliwego kamienować. Czasami, bratestwo, Pan Bóg daje nam takie ostrzeżenia i gdy brniemy w złym kierunku, daje kogoś, kto ostrzega nas, że źle postępujemy. Ale naszym celem jest, bratestwo, żeby tą jednomyślność osiągać, tą prawdziwą jednomyślność. Nie w celu złego, nie w celu tego, aby... Bo taka jednomyślność też może być. Taką jednomyślność w domu, która prowadziła do złego, również znamy. Pamiętacie przypadek Ananiasza i Safiry? Oni byli jednomyślni i potrafili to nawet uzgodnić, ale to nie przyniosło im pożytku. Nasza jednomyślność, nasza wspólna sprawa ma być w dobrej sprawie. Ma być dla Boga. Dlatego też, bratestwo, gdy rozjeżdżamy się teraz, zawieźmy do naszych domów, do naszych zborów poselstwo apostoła o jednomyślności. O tym, że jednomyślność jest czymś, do czego powinniśmy dążyć. Że jednomyślność nie oznacza jednakowości. Że możemy być różni, ale mamy się starać być jednomyślni. Mamy służyć jednej sprawie. Czasami różnie na nią patrzeć, ale mieć jednego ducha. Tak jak jeden duch był wśród pierwotnego kościoła.
chociaż jedni przestrzegali zakonu, a inni go nie musieli przestrzegać. Chociaż ich zachowania czasami wydawałoby się, że były różne, a jednak potrafili zachować jednego ducha. Tak i my, braterstwo, starajmy się, chociaż widzimy czasem, że ktoś może inaczej patrzy na pewne sprawy, inaczej może się zachowuje, starajmy się zachować z nim jedność ducha. Zobaczcie, że apostołowie nie dzielili Kościoła na tych, którzy zachowują zakon, i drugich. Oni starali się, żeby ten Kościół był cały czas wspólny. I braterstwo, dzięki temu została zachowana pewna równowaga. Dzięki temu pewne korzystne rzeczy, które były w zakonie, bracia z pogan mogli również przejąć. I dzięki temu również bracia, patrząc na braci z pogan i widząc ich zachowanie, mogli też się uczyć i mogli zauważać, że pewne przepisy zakonu, a później, gdy przyszła 70. rok, zauważyli, że pewne rzeczy się kończyły i naturalnie zauważyli, że pewne rzeczy tracą swoją ważność. Apostołowie nie przyspieszali tych procesów, nie robili niczego sztucznie. Myślę, braterstwo, że to powinno nas wszystkich pobudzić do szukania jednomyślności, do szukania wspólnych idei i do patrzenia na drugich jako braci, którym chcemy służyć. I zakończyłbym, braterstwo, wersetem z innego apostoła, słowami innego apostoła, apostoła Piotra, który w pierwszym liście, a trzecim wersecie mówi tak: a na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współcierpiący do dolegliwości, braterstwo miłujący, miłosierni i dobrotliwi. Nie oddawajcie złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzecząc, gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. Bracia, bądźcie, jak apostoł Paweł mówi, posileni jednomyślnością, bądźcie, braterstwo, tak jak mówi apostoł, ożywieni przez jednomyślność. Ja myślę, że ta konwencja spowoduje to, że wrócimy do domach ożywieni jednomyślnością. Amen.